W naszym studiu gość. Witamy bardzo serdecznie, bardzo nam przyjemnie kolejny raz gościć Elżbietę Herezińską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pisarkę dziś z nową powieścią, świeżo wydanym, Turniejem cieni, ale można powiedzieć właściwie o pani, że jest pani mistrzynią powieści historycznej, tą główną gwiazdą powieści historycznej w Polsce.
Jestem speszona, zarumieniona i bardzo dziękuję. Ja po prostu kocham historię. I kocham ją opowiadać wciąż od nowa moim czytelnikom, a okazało się, że to nie, że jakby nie jestem w tej miłości odosobniona, bo po drugiej stronie, po stronie czytelników jest po prostu szalenie gorący odzew. Zdaje się, że była potrzeba takiego pisania i takiego czytania i jakoś tak szczęśliwie się złożyło, że się z czytelnikami zgraliśmy.
Ten rok to jest dla pani rok jubileuszowy. Sprawdziłam sobie, że 10 lat mija od pani debiutu jako pisarki.
Tak, zupełnie ja w ogóle przeleciał mi ten jubileusz, nie zwróciłam na niego uwagi. Dopiero jakoś późno się zorientowałam, że to już 10 lat. To jest tak chyba, że tej pracy jest tak dużo, że chyba się nie myśli o tych podliczeniach. Tak samo jak nie do końca umiem wyliczyć te książki, żeby tak powiedzieć z głowy, z kapelusza, czy ich było 8, 9 czy 10. Jednak przede wszystkim się koncentruję na pracy.
No tak, a powieści, w których porusza się pani pomiędzy bardzo rozmaitymi epokami. Ostatnio przyzwyczaiła nas pani do średniowiecza, ale jest też i historia współczesna, powojenna. Tym razem XIX wiek.
Średniowiecze, zawsze to podkreślam, że to jest ta moja epoka naturalna, w której czuję się najlepiej, najpewniej i którą darzę taką pierwszą gorącą miłością. Ale w pracy pisarskiej bardzo potrzebny jest pół do zmian, dlatego że gdybym poruszała się wyłącznie po tym, co znam dość dobrze, nie uniknęłabym rutyny. W którymś momencie, tego się bardzo, bardzo boję i wystrzegam, że w którymś momencie pojawiłby się jakiś rodzaj kalki. Natomiast ta zmiana epok powoduje, że sama dla siebie muszę zmieniać kąt położenia poprzeczki, bo może niekoniecznie jej wysokość, ale uczyć się również do każdej nowej książki, nowej epoki. I no, wydaje mi się, że to jest z korzyścią dla obu stron, dla czytelników i dla mojego rozwoju.
Dlaczego zatem wiek XIX, lata 20, lata 30, do lat 50, tak ta powieść, akcja tej powieści się toczy? To jest taki okres, który wydaje nam się, że w sumie wszyscy niby znamy, prawda? Bo w szkole przecież tyle się wałkuje, okres zaborów, walki o niepodległość. Ale okazuje się, że ta nasza wiedza jest bardzo, bardzo, bardzo powierzchowna.
Bo patrzymy bardzo często na ten moment, patrzymy poprzez pryzmat dwóch nieudanych powstań. I to od razu układa myślenie o XIX wieku jako o tym czasie, no jednak takiej narodowej smuty. W tym przypadku nie był to jakby wybór celowany, że a teraz piszę o XIX wieku. Był to raczej efekt fascynacji pewnymi biografiami. To jednak w powieści historycznej teoretycznie tylko najważniejsza jest historia. Tak naprawdę najistotniejszy jest bohater, bo to opowieść nas niesie, a opowieść jest zawsze opowieścią, w której centrum stoi człowiek. W przypadku Turnieju cieni zafascynował mnie bohater, który był antybohaterem powieściowym, to znaczy nie nadawał się na niego pod każdym względem. Rufin Józef Piotrowski, uciekinier z Syberii. I w XIX wieku ukazały się jego trzytomowe pamiętniki z tejże ucieczki. Rufin wydał mi się postacią no, nieprawdopodobną, dlatego że mieliśmy w swojej historii sporo tych ucieczek z katorgi, natomiast jego historia odznacza się tym, że się po prostu udała, że to była ucieczka w 100% udana, zrealizowana. Jednocześnie on sam nie ma takich cech heroicznych. Nie jest młodym, silnym, wysportowanym, przystojnym, hollywoodzkim bohaterem. Jest panem w okolicy 40, co w XIX wieku raczej już było takim, nie oznaczało tego, co dzisiaj. Łysiejącym, słabowitym, chuderlawym i nie odznacza się jakąś specjalną bojowością. To, co go wyróżnia, to to, że on w takiej wielkiej skromności mówi, że po prostu nie potrafił być niewolnikiem cara i to powoduje, że decyduje się na pieszą ucieczkę w środku syberyjskiej zimy z tejże katorgi. No i długo się zastanawialiśmy z moim wydawcą, jak opowiedzieć tę historię Rufina, żeby ona była, żeby ona się dzisiaj dobrze czytała, dlatego, że to jakby mój zachwyt nad bohaterem nie wystarczy. On musi jeszcze jakby wejść w taką historię, w taki rezonans z czytelnikiem. I zastanawialiśmy się też, co takiego jest w historii Rufina, czego on w XIX wieku nie napisał w pamiętnikach. A ewidentnie, czytając je, wydaje się, że jest tam jakieś drugie dno, chociażby w brawurowej, tej jakby brawurowym oswobodzeniu go po tej ucieczce z pruskiego więzienia. No i jakby dyskutując, rozmawiając, zaczęliśmy zastanawiać się w ogóle nad historią Polaków pomiędzy powstaniami. Właśnie nie w powstaniach, o których wiemy sporo, ale pomiędzy. Jak toczyła się ta walka o niepodległość na tym cichym froncie, wtedy, kiedy Polacy nie występowali z bronią w ręku. Później doszedł do tego drugi fantastyczny bohater, Jan Prosper Witkiewicz. I właściwie, kiedy zaczęłam czytać biografię Witkiewicza, znanego jako Batyr, zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że my nie mamy żadnego filmu przygodowego, sensacyjnego na temat tego człowieka. Pierwszy agent dyplomatyczny Rosji w Afganistanie, człowiek, który doprowadził niemalże do wybuchu wielkiej imperialnej wojny między Wielką Brytanią a Rosją i który mógł być, ale stawiam to zawsze znak zapytania, uosobieniem Konrada Wallenroda.
Tak, a kolejna postać z tego trójkąta trzech bohaterów to jest Adam Górowski. O ile Jan Witkiewicz, o ile Rufin Piotrowski mają swoje hasła w polskiej Wikipedii, tak Adam Górowski takiego hasła nie ma. Znajdziemy jego biografię w Wikipedii amerykańskiej. To jest bardzo ciekawa postać też i myślę też, że niezmiernie filmowa.
Niezmiernie filmowa. Zacznijmy od jego wyglądu. Niewysoki. Opisywali go współcześni jako karłowatego. Coś było z jego kręgosłupem nie tak, że wydawał się taki skrzywiony karłowaty. Bez jednego oka, które ponoć wyłupił sobie nożem podczas zabaw z braćmi w dzieciństwie w niebieskich binoklach łysiejący. Z całą pewnością fizycznie antypatyczny, raczej odrażający, jak go opisywano. Jednocześnie gigant intelektualny. Człowiek, którego teksty publicystyczne no, czytała cała wykształcona Europa tamtego okresu i który ma też nieprawdopodobną historię, bo my go znamy przez hasło, które znamy wszyscy.
Za wolność waszą i naszą.
Tak, które jakby weszło do historii jako hasło stworzone przez Lelewela, jego współautorem, a może nawet i autorem bezpośrednio był wyłącznie Adam Górowski, Czerwony Hrabia, socjalista, który sam siebie pozbawił tytułu, żeby pójść na rękę swym poglądom, demokrata pełną gębą, założyciel największej partii politycznej tamtego okresu, czyli Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, którego zadaniem było jakby budowanie tej Polski demokratycznej w kontrze do konserwatywnej propozycji Czartoryskiego i jednocześnie człowiek, o którym pamięć zaginęła prawdopodobnie na skutek tej rzeczy, z której najbardziej jest znany, czyli aktu narodowej apostazji. On po powstaniu listopadowym, przypomnę tylko, że dostał za nie virtuti militari, więc to nie jest tak, że on uchylał się od walki za Polskę. On w tej walce wziął czynny udział, ale później ogłosił drukiem taki swój manifest ideowy, w którym napisał, że Polska Polska jest trupem w ostatnim stadium rozkładu i że w historii dla rozwoju ludzkości przetrwać mogą tylko państwa najsilniejsze. Takim jest Rosja. Wszyscy mówmy po rosyjsku, bądźmy Rosjanami. On sam siebie Rosjaninem ogłosił. No, nieprawdopodobny człowiek z nieprawdopodobnymi kontaktami i losami.